Hej, witajcie w napisach końcowych, to jest nasz kolejny odcinek Q&A. Mieliśmy ostatnio naprawdę zawalony tydzień, więc jak widzicie, jesteśmy w bardzo okrojonym składzie. Niestety większość naszych ostatnich materiałów jest w okrojonym składzie, mamy nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni. Już kolejne Q&A będzie w pełnym składzie, no ale postaraliśmy się dobrać tak pytania, żebyście może byli w miarę usatysfakcjonowani z tego, że odpowiadamy tylko ja i Radek. No dobra, to nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego pytania i zadał je Zajkowski18. Hej, kiedyś był taki popularny serial Heroes. Czy kiedykolwiek mieliście styczność, czytaliście Heroes Graphic Novel, w sumie aż 172 zeszyty? Jeśli tak, to co o nich sądzicie? Jak i o samym serialu? Pozdrawiam. Oglądałeś, Radek, Heroes? Albo tak, czytałeś komiks?
Ja zacząłem oglądać, jak to się zaczęło ukazywać, bo to był ten, wiesz, ten jeden z tych wielkich hitów. Wtedy to były te dwa seriale, które wszyscy oglądali. Pamiętam, że było Prison Break, bo wszyscy oglądali Prison Breaka, szczególnie te dyskusje, nie, trzy seriale były, Prison Break, Lost i Heroes w pewnym momencie weszło, nie, bo to był ten pierwszy taki superbohaterski serial, wiesz, wtedy to wiadomo, że to było bezrybie, mieliśmy jedno Smallville, które każdy oglądał, nie, mieliśmy tam jakieś poboczne małe seriale, o których mało kto wiedział, no i nagle to Heroes się pojawiło, nie, które obiecywało ci tą złożoną fabułę, pełną postaci, wiesz, jak tam było, że coraz nowych bohaterów wprowadzali na początku, nie, i niby ta wielka historia, która za tym stoi, która ma tam dokąd dojść. No i później okazało się, że jednak ten serial tak naprawdę dążył donikąd i on się w pewnym momencie urwał. Później go po latach znowu, wiesz, reanimowali, próbowali tam coś kończyć.
To w ogóle nie wyszło niestety z tego.
Nie wyszło. Nie, to się rozsypało po jakimś czasie. W ogóle to zostało tak zaowalowane wszystko i skomplikowane, no że po prostu straciło się zainteresowanie tym serialem, nie? I tymi postaciami. Bo do pewnego momentu mi się naprawdę dobrze oglądało, nie? Jak jeszcze ten Adrian Pazdar był i ci początkowi w tej właśnie ograniczonej ilości bohaterowie, no to jeszcze tam było to ciekawe. Myślałem, że wiesz, że coś tam się będzie łączyło.
Zachary się... Quinto, nie? Jako...
Tak, tak, to jest ten pierwszy wielki projekt Zachary'ego Quinto, po którym, wiesz, Star Treka dostał i inne rzeczy, nie? I on w ogóle najlepszą karierę zrobił z tych wszystkich aktorów, którzy się tam pojawili, nie? Oprócz tych, którzy już mieli jakąś karierę niekonkretną, jak na przykład właśnie Adrian Pazdar, który miał tam super rolę, ale też została później dosyć mocno zaorana. I kurczę, dzisiaj pamiętam jak przez głowę, jakbym miał powiedzieć o co chodziło w tym serialu, to pamiętam pierwszy sezon, bo tam chodziło o to, żeby uratować czy liderkę i dzięki temu uratować świat. Pamiętam tego, Hiro Nakamura, on był spoko, tego gościa, on się teleportował chyba, później...
Czas zatrzymywał. Czas
zatrzymywał, później mógł przenosić się w czasie, bo pamiętasz, był w którymś momencie był w czasach samurajów, gdzie poznał jakiegoś nieśmiertelnego, którego później gdzieś tam zakopali, gdzieś go odkopywali, no bo był nieśmiertelny, więc nie ginął. O matko, pamiętam jak ten właśnie postać Pazdara była tym bratem tego Petrelli, to byli bracia Petrelli i on później był zły, bo coś tam i ten Peter później w ogóle zbierał te wszystkie moce i walczył z tym wielką, miał jakąś bitwę z Zacharym Quinto, który grał Sailara, tak. I kurczę, pamiętam to mniej więcej. I pamiętam, że właśnie, że pierwsze dwa sezony jeszcze dobrze się bawiłem, a później mnie ten serial zaczął coraz mniej obchodzić, bo też się pojawiły zupełnie inne rzeczy, nie? Wiadomo, jak się zaczął zmieniać ten cały rynek serialowy, nie?
Ja uważam, że to pierwszy sezon był dobry. Ja oglądałem to do końca, nie oglądałem już tego najnowszego, tego sezonu po latach, bo ja pamiętam, jak już w pewnym momencie to był syndrom sztokholmski, żeby to dobić. Tak naprawdę to pierwszy, ale pierwszy sezon był naprawdę rewelacyjny. Ja nie uważam, że on jest dobry. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych pierwszych sezonów w ogóle w historii pierwszych sezonów, jakie kiedykolwiek były. Bo klimat był niesamowity, muzyka to taka bardzo niepokojąca, ten cały motyw z zaćmieniem. Ja pamiętam jeszcze wtedy, dopiero zaczynałem mieszkać w Warszawie, jak to było promowane, chodzili ludzie z tymi parasolkami przy Rotundzie na przykład, żeby promować ten serial i patrzę, o kurde, wiem o co chodzi tutaj z tymi parasolkami z znakiem zaćmienia, które tam było takie bardzo kluczowe. Ten świetny był ten gość, który, nie wiem jak on się nazywał, ojciec tej czy liderki, który też miał fajną rolę tego agenta.
Tak,
jak to się wszystko ze sobą zazębiało. Uważam, że pierwszy był naprawdę fantastyczny. Ale ewidentnie nie było pomysłu na nic poza pierwszym sezonem. Bo już w drugim sezonie to się zaczęło tak rozwadniać. Ten Peter, który zyskiwał te moce, tracił, potem stwierdził, że jest zbyt OP, to trzeba robić, że może mieć tylko jedną naraz. To coś tam. Sailor, który w każdym sezonie raz był dobry, raz był zły, potem był znowu zły, potem znowu był dobry, potem był dobry, potem zły, bo nie mieli pomysłu. Ja pamiętam, że jak już doszły do tego ostatniego sezonu, to już... naprawdę tego się właściwie oglądać nie dało, już tylko oglądało się to tak naprawdę z rozpędu, a jak już dali ci się z tym skończyć, zerwać, to już nigdy nie kusiło mnie, żeby wracać.
Tak, w ogóle to był też ten syndrom tych wszystkich seriali właśnie z tego okresu, że one, każdy z nich miał pomysł na jeden sezon. One były, wiesz, pitchowane jako seriale jednosezonowe, były domknięte i wtedy się okazywało, że seriale są super popularne i musiał być jakiś wytryk, żeby to kontynuować.
No, Prison Break dokładnie, też był
świetny przykład. Tak było w Prison Breaku, gdzie usunęli w ogóle scenę jedną, wiesz, musieli zmienić, gdzie oni uciekali z tego więzienia i to był koniec serialu w ogóle, nie? A tu chyba, i to w ogóle miało mieć 10 odcinków i chyba w 10 odcinku jest ta scena, gdzie oni uciekają i okazuje się, że tam jest rura. Im wyjście, tak, im wyjście zakrywa, a w oryginalnym scenariuszu nie było tej rury. Oni naprawdę uciekli, nie? Ale musieli coś zrobić, żeby oni zostali w tym więzieniu na dłużej, nie? I żeby zwiększyć właśnie ilość odcinków. No i tak samo było z Lostami, nie? Gdzie też miało być to szybciej zamknięte, wiesz? Miało być to inaczej rozegrane. No a oni później sami, wiesz, twórcy gdzieś tam po latach znawali, że to było pisane z sezonu na sezon, w końcu z odcinka na odcinek, na odcinek na kolanie, żeby tylko ciągnąć, no bo telewizja zamawiała kolejne sezony, bo ludzie chcieli to oglądać, nie? I to było strasznie toksyczne dla tych seriali i źle się kończyło, kurczę, bo ja
wszystkie
kochałem Lost.
Wszystkie te seriale się wykładały na którymś tam sezonie. Lost jeszcze całkiem wywalczył, według mnie drugi sezon nie był najgorszy, ale potem to
nie,
zaczął się
drugi czy trzeci był jeszcze interesujący.
No i jeszcze oni potrafili trochę utrzymać.
Mieli super aktorów, nie? I oni cię trzymali przy ekranie w tym momencie. Na końcu już tylko dla aktorów to oglądali, bo chcieli wiedzieć, co się z nimi stanie, nie?
Heroes pamiętam dobrze tylko pierwszy sezon. Reszta to już było popłuczyne i nie czytałem nigdy komiksów. Mówię, w ogóle mnie już nie kusiło, żeby do tego się.
Bo to w ogóle by to był jakiś webkomik, nie? Ten, że dlatego miało tyle odcinków.
No dobra, jedziemy dalej. Pytanie zadaje Michał Gazda. Jak myślicie, jak będzie z nowym Blade'em? Czy przypadkiem nie pojawił się on w Spider-Manie pierwszy raz, a zatem stworzenie filmu o nim jest wobec sytuacji niemożliwe, jeśli chodzi o Marvel? Jest ciekawe, bo pytanie jest z października, a już w październiku mieliśmy zapowiedź nowego filmu z Blade'em. Bo ogólnie tak patrzę i mamy często te bardzo stare pytania, które już myślę, o kurde, to pewnie było zadane przed. Ale nie, to już było po tym, kiedy wyszedł Mahershala Ali na Comic-Conie w lipcu. I został oficjalnie ogłoszony jako nowy Blade, więc ewidentnie nie. Czy faktycznie miał debiut w Spider-Manie Blade?
Nie, on miał, wiesz co?
Wydaje mi się, że był Tomb of Dracula.
Tomb of Dracula,
tak, właśnie.
20
dokładnie,
któryś to, numer, z tego co pamiętam, pojawił się w tym swoim dyskotekowym kostiumie.
Dokładnie, więc to nie ma. Nie jest powiązane.
Nie, on nie był Spider-Maniem.
Te też kojarzy. Także tutaj chyba nie mamy co długo się tutaj mówić, bo. Bo będzie, już jest oficjalnie potwierdzony. Mahershala Ali jest nowym Blade'em i czekamy.
Ja też czekam, kurczę, to jest idealny moment, żeby zrobić nową wersję Blade'a, nie? Ja wiem, że ludzie mówią, że o nie, Wesley Snipes powinien wrócić, o nie, w życiu.
Ale właśnie ciągle zapominamy o dacie, bo tak się mówi o 2022 już z myślą o tym, że tam Captain Marvel 2, Black Panther 2, Guardians of the Galaxy 3, bo już są te daty porezerwowane. Jak myślisz, kiedy ten Blade wyjdzie? Bo w sumie Mahershala Ali... Chociaż myślę, że jeszcze cały czas, jak trzeba będzie, to Marvelową metodą tam pobiega i pochlasta te wampiry, ale znowu to nie jest taki super młody aktor też. Jak chcesz, żeby pociągnąć tą franczyzę, to jednak trzeba by to już robić, jeżeli chcesz kilka filmów z niego wyciągnąć.
Kurczę, mnie to też zdziwiło właśnie przy pierwszych informacjach, nie? Myślałem, że oni naprawdę wezmą jakiegoś młodzika do Blade'a, żeby mieć go na długo, nie? Bo on pewnie będzie na swoich barkach ciągnął tę część horrorową, jak będą chcieli zrobić, nie?
Pewnie jak z Moon Knightem będą chcieli to gdzieś tam zapuść.
Chyba, że Alego zamienią w pewnym momencie w takiego mentora dla jakichś, wiesz, młodszych bohaterów horrorowych, nie? I on by był tym gościem, który tym zarządza, nie? I wtedy by to spokojnie działało, szczególnie, że umówmy się, że zupełnie inaczej dzisiaj funkcjonują ci aktorzy w Hollywood, nie? To jest inaczej, żywienie, trening, nie?
No jasne, ale mimo wszystko chcę, żeby... On jeszcze trochę pochlastał i mówię, nie ma problemu, jeżeli nawet w 2022-2023 to wiem, że spokojnie Mahershala tam jeszcze będzie mógł cuda zrobić z odpowiednimi trenerami. Mhm. Chodzi mi o to, że jeżeli myślą o tym naprawdę o długiej marce, to trochę już się długo za to zabierają, więc jak myślisz, kiedy będzie ten film z Blade'em? W którym roku? Myślisz, że już w 2022 jest szansa?
Myślę, że jest, bo to też nie jest film, na który, wiesz, musisz przeznaczyć aż takie nakłady.
No ale musisz jednak mieć miejsce w grafiku, jak masz tą Captain grafiku. Marvel, masz tego Black Panthera, masz tych Guardiansów kolejnych, gdzieś tam ciasno się robi.
Kurczę, ciekawi mnie właśnie, jakie będzie podejście też Feige'ego dalej i czy, nie wiem, nie będą próbowali jednak wpychać jeszcze jakichś mniejszych projektów między te większe, nie?
Może Blade byłby.
Może, wiesz, że ten, okaże się, że ten harmonogram, który znamy, on nie będzie aż tak ścisły i, wiesz, zupełnie zamknięty, nie?
Spokojnie widzę, by Blade czy nadchodzący Shang-Chi był mniejszy projekt. No dobra. Następny panie od Aki. Cześć. Jaki macie stosunek, o ile jakikolwiek, do książek z serii Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa? Jak pod tym względem wypada film z 2005 roku o tym samym tytule? Pozdrawiam całą ekipę. Czytałeś?
Czytałem. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię pierwszą część, ale nie przeczytałem całego cyklu.
Ja też nie, ale nie dlatego, że nie miałem czasu, tylko dlatego, że on jest gówniany według mnie. Pierwsze dwie części, trzy, nie pamiętam dokładnie ile ich jest, więc przepraszam, jeżeli tutaj przekręcam, ale pierwsze kilka czytało mi się naprawdę dobrze. Później dochodzi do tego motywu, w którym ten główny bohater pozna...
Trylogia w pięciu częściach.
W pięciu częściach, okej. Okay. Więc chyba na okolicach czwartej części dochodzi do momentu, kiedy główny bohater poznaje swoją ukochaną i gdzieś tam sobie latają i to jest tak nudne, to tak nagle odchodzi kompletnie od tego, czym było do tej pory Autostopem przez Galaktykę i robi się z tego nagle romansidło, jak nie wiem, mogą, wiesz, uprawiać seks na skrzydle samolotu, bo sobie latają. I myślę sobie, nie do końca po to czytałem te książki. I stwierdziłem, że rzucam to w cholerę i piątej części nigdy nie czytałem. Aczkolwiek te pierwsze trzy miały, pierwsza szczególnie, miały fantastyczne pomysły. Ten pomysł z komputerem i pytanie o życie, wszechświat i wszystko inne.
Robot z depresją.
Zniszczenie w ogóle ziemi, żeby budować autostradę. Jeden z moich ulubionych motywów to jest ta, nie wiem jak się nazywa, maszyna, która doprowadzała cię do obłędu, która polegała na tym, że jak do niej wchodzisz, to ci pokazywała cały ogrom wszechświata, a potem pokazywała ci gdzieś zupełnie na uboczu taki malutki punkcik i to jesteś ty. I nikt tego nie był w stanie przetrwać tego. A tamtego bohatera, który został tam wprowadzony, się wydaje, że Zephod Beelbrox nazywał, Beelbrox, nie pamiętam, został wprowadzony do tej maszyny, ale tak ją przestawili tam pewne elementy, że kiedy mu się to wyświetliło, to on znalazł się w samym środku tego wszystkiego i wyszedł taki z podbitym ego do maksa, jak on przetrwał tą maszynę i jak on się czuje zupełnie dobrze. Więc nie, pomysły były tam fantastyczne.
No mi się też pierwsza książka bardzo podobała. Kurczę, bo Douglas Adams ma taki strasznie leciutki ten typ humoru, nie? Że mu to wszystko tak wydaje się, że łatwo przychodzi. Ja zresztą Adamsa nawet bardziej niż Autostopem przez Galaktykę, bo tak jak mówię, zacząłem czytać kiedyś drugi tom, nie? Kiedyś zostawiłem po prostu, wiesz, jak to czytałem, to było w liceum gdzieś, nie? I wiesz, że było kupa książek takich, że zostawiłeś po jakimś czasie, nawet jak było fajne i zanim wrócisz, to wiesz, patrzysz, nagle minęło, kupa lat minęła, nie? I nie wróciłeś nigdy, ale kiedyś wrócę. Bo było naprawdę okej, ale Adamsa bardziej znam z tych odcinków Doktora Who, które robił, nie? I później też, które tam były zamieniane właśnie w wersje książkowe. I tam też było właśnie czuć tą taką lekkość w pokazywaniu tych kosmicznych wszystkich dziwactw, nie? I wyobraźnie. I to mi się bardzo też podobało właśnie w Autostopem przez Galaktykę, nie? Tą lekkość w przedstawianiu takich problemów, które naprawdę są cały czas istotne, nie? Kurczę, to cała akcja z 42, nie? I z odpowiedzią na życie, wszechświat, cała reszta, nie? To, o matko, to jest tak dobry motyw, nie? I tak inteligentny.
Ten motyw... Ja w ogóle uwielbiam ten motyw z ręcznikiem, z całym Autostopem przez Galaktykę, to cały czas jest polecany, że jest odrobinę tańszy i ma wielki napis nie panikuj i dlatego cię lepiej sprzedaje. Cała masa świetnych motywów. No też dlatego na przykład ta seria Silver Surfera do mnie tak przemawiała, bo wiem, że tam Slot i że Alred też się bardzo inspirowali Douglasem.
Tak, to jest natomiast... ciutka nowa przygoda, nie? Jak też tak. Materiał o nowej przygodzie, nie? I to jest coś właśnie takiego, nie? Taka podróż w nieznane i odkrywanie takich rzeczy, które cię cały czas zaskakują.
Natomiast film był taki sobie. Miał kilka świetnych motywów. Marvin w wykonaniu... Czekaj, kto podkładał głos pod Marvina?
Alan Rickman.
Tak, Alan Rickman był fantastyczny jako Marvin. Było kilka fajnych motywów, ale gdzieś pod ten film, wydaje mi się, wytracił to szaleństwo.
On miał za mało właśnie tego Adamsowego właśnie tego zaskoczenia, nie? I tej niezwykłości takiej, że ten wszechświat jest taki szalony. A tutaj to było takie, nie wiem, bardziej slapsikowe, baretowe, nie?
Takie grzeczne bardzo było.
Takie właśnie takie makro się wydawało, nie? Znaczy takie mikro przy tym makroświecie Adamsa, nie? Ale był naprawdę dobra obsada, nie? Bo tam był i sam Rockwell, i Martin Freeman był.
Bill Nighy był... No, akurat obsada była fantastyczna.
No.
Dobra. Kolejny nick. B1BRU78 Vel Rockstel Najpis.
Mam nadzieję, okay, że to nie jest hasło jego. Do czegoś.
Witam, jesteście przewspaniali. Radku, wiem, że chyba lubisz Michaela Baya. Czy czekasz na Six Underground? To pokazuje, jak. To jest pytanie z jeszcze sierpnia. I pozdrawiam was serdecznie. No to Six Underground już wyszło, pytanie brzmi, czy je oglądałeś?
Nie oglądałem jeszcze, odkładam cały czas seans. W sumie nie wiem dlaczego. I też nie przez te miażdżące oceny, nie? Bo ja akurat filmy Baya łykam, jaki by nie miał ocen, bo nie spodziewam się nigdy dużych i nie spodziewam się nigdy jakichś bardzo dobrych opinii, ani chociaż dobrych. Ale ja lubię Michaela Baya, bo on jest, kurczę, on jest naprawdę, ma swój głos w kinie, robi te swoje, wiesz, upaćkane wybuchami dziwactwa, ale kurczę, one są zawsze jego. Zawsze wiesz, że to jest film Michaela Baya, zawsze wiesz, że on się dobrze bawi, robiąc, wiesz, te właśnie, wysadzając coś w powietrze, dogadując się z armią, wiesz, tachając na plantę samoloty, te wszystkie czołgi, żeby mu to właśnie coś się działo, coś tam błyskało. Ja czekam na każdy film Michaela Baya, na przykład, kurczę, no Transformery to jest to coś, czego nie lubię od Baya akurat. Transformers no, nie wyszło, ale na przykład Twierdzę. Uwielbiam sobie raz na ruski rok wrócić do Twierdzy.
Ja uwielbiam Twierdzę tak samo. To jest jego najlepszy film.
Jeden z moich właśnie ulubionych filmów akcji, nie? On ma tam taką fajną chemię między postaciami. Takie fajne tempo, nie? I tą w ogóle bezpretensjonalność zupełną, nie?
Jak ktoś kiedyś pyta, czy Michael Bay zrobił dobry film, to zawsze odsyłam go do Twierdzy, bo to jest
naprawdę konkretny film. Twierdza jest dobra. Pierwsi Bad Boys są całkiem okej. Armageddon to jest klasyka, to jest tak głupi film, a tak angażujący, nie? I tak cię przyszpilający za każdym razem do ekranu.
Ja pierwszych Bad Boysów też lubię właśnie, drugi się lubię, ale
pierwszych Bad Boys, no. I to się gdzieś kończy, ta fajność na Wyspie, bo Wyspa jeszcze była okej, ale to był niewykorzystany potencjał, wiesz, no tego całego konceptu sci-fi. Ale było naprawdę okej. Widać, że on coś tam więcej chciał Bay zrobić. No później miał te Transformers. Pierwsze jeszcze było okej, ale reszta była no jaka
ale
była.
Ale był ten jeszcze...
Pain and Gain było. Które
Pain
jest
and Gain było
świetny.
Jeszcze, jak się nazywało to, w Benghazi był ten motyw.
Tak, no właśnie do tego chciałem dojść, że to jest już inny film bayowski, nie? Że tam się już skupia na postaciach, chce inną historię opowiedzieć, te wybuchy już mają inną funkcję niż wreszcie jego filmu, gdzie ma to po prostu, wiesz, cieszyć oko, nie? No to jest film wojenny, konkretny, ze świetną rolą Krasińskiego. I Pain and Gain jest świetny. Ja każdemu polecam. Jak ktoś nie widział Pain and Gain, to jest jedna z, chyba, albo nawet najlepsza rola The Rocka, który tam, kurde, jest...
To jest według mnie najlepsza rola Wahlberga.
Tak, i najlepsza rola Antoniego Mackiego. Chyba też. Oni tam mają taką chemię idiotyczną, piękną.
Grają tym.
Tak, i tutaj, wiesz, i tutaj w ogóle to takie rozbestwienie wizualne Baya działa, nie? To, wiesz, taki klimat narkotyczny, nie? Tam wszystko jest jak na kokainie. Te kolory, wiesz, które tam nagle też wybuchają, troszkę LSD wchodzi. No, wiesz, cały czas coś dzieje, nie? I ten film jest tak idiotyczny cudownie przez to, że, no, wiesz, jeszcze jak masz świadomość, że to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, nie? I że tacy ludzie istnieli, którzy mieli taki debilny plan i skończyli jak skończyli, no to jeśli ktoś nie widział Pain and Gain, po polsku to jest Sztanga i Kasz. Cudowny tytuł, to polecam. I jak Six and Underground obejrzę, no ale boję się, bo akurat w tym wypadku już te oceny były aż nawet jak na poziom Baya paskudne. Ale nadal jestem ciekaw, bo dla mnie to jest prawdziwy autor kinowy. Polecam też tego Willemsa na YouTubie, wideo essay o tym, czemu Michael Bay jest właśnie prawdziwym autorem filmowym.
Okej, kolejne pytanie od postaci znanej w kanonie napisów końcowych, Lehu-san. Naruto, Son Goku i parę innych postaci z anime jest ambasadorami Olimpiady w Tokio. Mam nadzieję, że będą często pokazywani podczas transmisji. Nie wiem, jak spodoba się to narodowi kwitnącej cebuli. Nic o tym nie wiem, szczerze mówiąc. Pierwsze słyszę.
No ja też.
Nie interesuje się tak bardzo.
Ale brzmi naprawdę dobrze.
Ale zakładając, że to prawda, jest to jakiś pomysł. Akurat czemu nie w Tokio? Wiesz, to jest o tyle ciekawe, że ktoś może się z tego śmiać, ale... Ja, jako że od dawna nie interesuję się jakimkolwiek fandomem mangi i anime, ale cały czas jakby interesuję się wszystkim, co się dzieje wokół Dragon Balla, to przez lata słyszałem masę ludzi, która zainspirowana Dragon Ballem zaczęła trenować na przykład. Bo jednak ten, co by nie mówić, pomiędzy tymi wszystkimi falami energii, wiesz, zmianami w Super Saiyanów i tak dalej, to to anime czy manga bardzo promowało taki tryb właśnie pokonywania własnych granic, nie? Takiego przebijania swoich możliwości, swojego ciała i było bardzo dużo tych montaży, gdzie ci bohaterowie jednak trenują, nie tylko nawalają się z kimś, ale gdzieś tam naprawdę cisną i próbują przełamać swoje granice.
Chociaż mieli te supermoce, wiesz, każdy tam był supermanem.
Setna grawitacja i robimy pompki, czy coś w tym rodzaju. I naprawdę... Nie dziwi mnie to aż tak. Mówię, nie wypowiem się o Naruto i innych postaciach z anime. Natomiast jeśli chodzi o Goku i właśnie Dragon Balla, to naprawdę nie dziwi mnie, że szczególnie w Tokio możesz to wrzucać jako no de facto inspirację, jako ci, te postacie, fikcyjne, bo fikcyjne, ale jednak, które inspirowały. Tak samo jak był moment, kiedy to Wonder Woman została ambasadorką... Nie chcę mówić czego, pokoju?
Tak. Czekaj, to było coś z ONZ związane chyba,
tak,
nie?
O tym mówię. Tak samo jak gdzieś tam pomnik Kapitan Ameryka dostał i tak dalej. Wiem, że wielu ludzi ma problem z tym, kiedy fikcyjne postacie są tak ubóstwiane, ale według mnie prawda jest taka, że jakby te historie inspirują. Mm. Jeżeli fikcyjne postacie są w stanie inspirować prawdziwe osoby do robienia prawdziwych, czasami wielkich, czasami trochę mniejszych rzeczy, to ja nie mam z tym żadnych problemów.
Tak, no to jest ważne, wiesz, oni są jednak katalizatorami jakiejś konkretnej idei, nie? No i takie postacie jak Kapitan Ameryka, jak Superman, to takich pozytywnych idei, nie? Które no coś dodają człowiekowi, nie? Jakiś sposób go rozwijają, więc ja też nie mam z tym żadnego problemu. No wiadomo, że jednak prawdziwa postać to jest prawdziwa postać, nie? To są ktoś, kto coś zrobił, wiesz, z krwi i kości, pewne rzeczy, ale nic bym też nie ujmował jednak tym postaciom, które są wymyślone, bo to też, wiesz, twórcy wkładają w nich swoje, wiesz, swoje przekonania, swój talent, nie? I to są budowane przez ludzi jednak postacie, nie? One się nie wzięły znikąd, nie? Ktoś je w taki sposób ukształtował, ucharakteryzował, nie?
Jak myślisz, ile ludzi zaczęło zapierdzielać po tych schodach po obejrzeniu Rockiego na przykład? I biegać tam.
Ej, ja też powiem, że nasz wspólny kolega, Kuba Koisz, którego polecam podcast Fight Room, który jest naprawdę dobry, gdzie prowadzi wywiady. On też mi zawsze mówi, że wiesz, co go skłoniło do trenowania, to jest Rocky i Dragon Ball, nie?
Bo no właśnie.
On zawsze, że Son Goku to jest ta, wiesz, Goku to jest ta piękna historia o gościu, wiesz, który no cały czas musi zapieprzać, nie? Co by się nie działo, cały czas musi się zwiększać i jemu to sprawia przyjemność, wiesz, cały czas
tak,
się rozwijanie.
Wykonywanie własnych tak, granic, to co daje mu największą
frajdę. Ale wiesz, on mógł osiąść na laurach, nie? On jest super silny, nie? I w ogóle, ale on wie, że cały czas się może pojawić coś większego, coś silniejszego od niego, a nawet jak się nie pojawia, nawet jak jest spokój, to i tak trzeba trenować dla własnego dobra, nie? Dla własnego zdrowia, że nie można w żaden sposób się opuścić, nie? I to jest tak ważne. W ogóle też, wiesz, że to jest takie japońskie podejście, to jest ten cały etos pracy, nie? I to zawsze widać u nich w anime, nie? Że w mandze i w anime, że tam nigdy nie ma takiego czegoś, takiego zastoju, na przykład jak w amerykańskich komiksach, że się po prostu, na przykład dochodzi do walki, to się kogo mocniej uderzy, nie? Często u Supermana, nie? Wiesz, że się wymieniają tymi czasami,
bohaterowie
nie?
Generalnie amerykańscy nie trenują.
Tak, nie trenują, ale też...
Nie widziałeś nigdy, żeby Spider-Man czy Superman czy ktoś faktycznie trenował, żeby próbował osiągnąć. Są pojedyncze momenty, kiedy nie mogę go pokonać, musisz poznać tę technikę jakąś tam i opanować wewnętrzną moc.
Ruski rok, nie?
Zbierasz to i ten, ale nie masz tego ciągłej tej potrzeby udoskonalania się. Moce superbohaterów amerykańskich czynią ich perfekcyjnych na stałe niejako, nie?
Tak, ale wiesz, ja w ogóle też uwielbiam za te Japończyków, że na przykład oni bardzo mają takie podejście pieczołowite do i z takim pietyzmem podchodzą do taktyki stosowanej w walkach, nie? Bo właśnie mówię, jak w amerykańskich komiksach najczęściej, wiesz, wymieniają po prostu ciosy, czasami tam jest, że strzelę pajęczyną w ścianę i wywrócę na kogoś, nie?
Tak.
A cały Naruto się opierał na tym, że te walki to były takie mega taktyczne. Każdy miał jakąś konkretną moc i musiał się nauczyć z niej korzystać. Mieliśmy na przykład gościa w Naruto. Jak on się nazywał? Dobra, nieważne, teraz mi zupełnie z głowy wyleciało, nie? Który sterował swoim cieniem, nie? Że wiesz, że on mógł kogoś cień połączyć ze swoim i wtedy, wiesz, ten ktoś jego ruchy powtarzał, nie? I wiesz, ale on też był przez to, to był też dla niego była wada, nie? Bo on, wiesz, jak chciał się na przykład poddać, no to on się musiał poddać też, nie? I wiesz, on musiał kombinować, żeby tak ten cień wykorzystać, żeby tylko osoba, wiesz, z którą walczy, przegrała, nie? I to zawsze, wiesz, tak wow, kurczę, jak się trzeba namęczyć, jak trzeba kombinować, jak trzeba myśleć, nie? Żeby Shikamaru się nazywał. O, Nara Shikamaru. Super postać. I mówię, to zawsze ta taktyka mnie zachwycała, nie? I My Hero Academia i kupa innych. Zresztą w Dragon Ballu też się to zdarzało, nie? Chociaż nie na tą skalę, bo oni jednak ostatecznie sprowadzali do tego, no kto się wytrenował lepiej, ten mocniej pierdolnie, nie? Ale nadal ja jestem pod ciągłym wrażeniem tego właśnie podejścia do zupełnie innego położenia, wiesz, tych rozpracowania i walk, i tej miłości do treningu, do całego, cały czas do wzmacniania się, do rozwijania.
Okej, kolejne pytanie, Adi Bielo. Wracamy do ulubionych tematów, czyli pstryknięcie Thanosa rozbijane na kolejne, znowu na części pierwsze. Tym razem, skoro Thanos pstryknął na inteligentne życie, to nie sądzicie, że powinna zniknąć też połowa szympansów, słoni, delfinów, świni psów, a może i kilku innych gatunków? Ale czemu nie zniknęli?
To powiedział, że nie zniknęli.
Nie jest powiedziane, że nie zniknęli. Aczkolwiek, wiesz, brakowało tej sceny, kiedy dziewczynka jakaś mała stoi i piesek znika na przykład. Ale to by dopiero ludzie płakali, tam walić tego tczale, że się tam rozsypał, wiesz, czy tam jakiś tam Peter Parker, tam dziewczynka z pieska traci w tym momencie. Ale czemu nie?
No, mi się wydaje, że mogło tak być spokojnie.
Oczywiście,
no.
Że tak było. No. Nie, miał połowę, to połowę. Raczej nie wybierał tylko ludzi, czy coś takiego.
No.
Zakładamy, że zniknęli i wróciły potem.
No, zależy jak, wiesz, jak Eternity, jak Wszechświat. kogo uważa, wiesz, za osobę z zaciągnięciem się, na jakim poziomie inteligencji, nie? Żeby być, żeby zniknąć. No, też mi się wydaje, że Marvel nie będzie w to brnął i tego nie poruszy raczej.
Ale zakładamy, że tak było.
Ale nie, zakładamy, że totalnie kotki to pierwsze, przyszli niż ludzie.
Już wrócili. Okej, kolejne pytanie. Pogo homo, wychodzicie z domu? Jak tak? To chyba nie za często. Nie, żebym was obserwował czy coś. Trochę się boję.
No, to jest to było dziwne pytanie.
Trochę się boję.
No, ale to właśnie, wiesz, problemem jest to, że wychodzimy, dlatego się nie umiemy zgadać, żeby coś nagrać.
Gdybyśmy nie wychodzili, to pewnie dzisiaj byłyby nas cztery osoby w Q&A. No. A w tym tygodniu szczególnie jest zapieprz, że tak powiem. Więc tak, zdarza nam się.
Wychodzimy. Ja lubię wyjść z domu. Ale ja jestem domatorem akurat, że ja lubię.
Ja też lubię siedzieć.
Ja uwielbiam ten moment, jak przychodzę z pracy, wiesz, wszystko rzucę, torbę na kanapę, zdejmę buty, wezmę kota na kolana i tak położę na chwilę, kawę sobie zrobię, odsapnę, nie?
Wszystko jest zmontowane, wszystko jest nagrane danego dnia. Mogę sobie, nie wiem, odpalić jakąś bezmózgą gierkę, gdzie mogę po prostu pociachać coś i tak.
Ja mam tak właśnie ten wieczorem przed spaniem zawsze, jak Ula się idzie kąpać, to zawsze sobie, wiesz, odpalam fifkę i muszę dwa mecze zagrać. I to jest takie dobre, że siedzę, wiesz, w ciepłym i mogę sobie pyknąć i tak, przyjemne to jest.
Ale do kina czasem trzeba też pójść.
No, i do ludzi.
Okej. Okay. Następne pytanie. Agnieszka Askej. Na fundusz emerytalny serdeczności.
To już widać tak, że potrzeba.
Dziękujemy, już zbieramy na fundusz emerytalny, już czas najwyższy.
Najstarsi ludzie świata. Ludzie płacą, żebyśmy żyli jeszcze chociaż dzień.
To jest smutne.
Ale bardzo miło, bardzo miło.
Bardzo dziękujemy. Okej, KTBM32. Jak myślicie, czy od Luca Bessona można spodziewać się jeszcze sensownego filmu? Czy tylko paździerzy niewartych nawet wspomnienia o przeglądzie box office? Ja zacznę od tego, że powiem, że nie sądzę. Luke Besson to jest gość, który wydaje mi się już dawno temu utonął i za każdym razem, kiedy wracał, chociaż ta Lucy zarobiła duże pieniądze, jeżeli mówisz o wspominaniu w przeglądzie box office, to Lucy była ogromnym hitem box office'owym. Że była paździerzem według mnie dalej, to była.
Ja bardzo lubię Lucy.
Ale kasy zarobiła dużo. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie super przełomowe hity, jak robił wcześniej Luke Besson, jak wcześniej, kiedy to był ten gość, który automatycznie nazwiskiem sprzedawał. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych reżyserów, który już wszedł w ten swój styl. Ktoś tam mu będzie dawał pieniążki na firmy, bo niektóre się zwracają, coś tam będzie robił, ale ja po nim już hiciorów się nie spodziewam.
Nie, Besson, wiesz, jednak osiadł na laurach, on się tak rozpasał za bardzo przy tym Arturze i Minionkach. Tej jego serii, tej dla dzieciaków, nie? Tej 3D CGI. I kurczę, i chyba z trzy części tego były. I wtedy on nie robił żadnych tych swoich filmów, nie, tylko to. Później zaczął te filmy wszystkie produkować, które były, że producent Luc Besson, nie? I tylko tym. To było na plakatach głównie, te wszystkie paździerze jakieś francuskie, nie? Które on tam wspierał. No i też mi się wydaje, że no już też, wiesz, on nie ma już tego głosu i nie ma za bardzo co powiedzieć.
Tak, nie ma już wiele do powiedzenia.
To jest trochę syndrom, wiesz, Kevina Smitha i tych innych wielkich kiedyś. John Carpenter, nie? Walter Hill, którzy już gdzieś tam są na takim etapie kinowego życia, że nie ma dla nich miejsca za bardzo, nie? Nie wiem, ja już też nie wierzę w Bessona, szczególnie, że mi się Lucy podobała. Ona była strasznie debilna, ale była angażująca, była wizualnie naprawdę momentami nęcąca mocno. Wiesz, ta cała sekwencja z przejściem czasu, nie? Wiesz, jak się czas zmieniał. Ona wygląda naprawdę kapitalnie i to było tak głupi film, jakiego potrzebowałem, nie? Żeby mieć dobrą rozrywkę. Ale później przyszedł ten Valerian, który zajechał zupełnie świetny materiał źródłowy, nie? Który tam można było tyle rzeczy z tym zrobić. No a wyszło co wyszło, taka ciapaja wielka, nie? I, i od tego momentu już zupełnie nie wierzę w Bessona i nie wiem, czy w jakiś sposób może się odkuć.
Ja też nie widzę.
No, a jego wczesne filmy lubię. Kurczę.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Maciek Gajewski. Hej, dzięki wam odkryłem Visiona Toma Kinga, jedną z najlepszych rzeczy, jakie w tym roku przeczytałem. Oczywiście w 2019, ale to już jest pytanie z grudnia. Znacie historię w podobnym stylu? Zamknięte w małej ilości zeszytów nie musi być superhero.
A to masz szczęście, bo właśnie Mr. Miracle wyszedł.
To jest otwarte, ale właśnie Mr. Miracle Toma Kinga swoją drogą. To Tom King to jest ten gość, który właśnie, on ewidentnie kiedy pisze te mniejsze historie, to nagle jest uważany za geniusza, kiedy dostaje te 12 zeszytów. Jak mu dają pisać większe historie, i nie mówię tylko o jego Batmanie, który się ciągnął, ale też o tych wielkich eventach, jak Heroes in Crisis i tak dalej, czyli jak on musi... Tom King to jest ten gość, który musi móc odjechać, więc musisz mu dać naprawdę postać, która nikogo nie obchodzi na dłuższą metę, z którą może zrobić coś takiego, że jeżeli fani będą niezadowoleni, to będzie ich pięciu i nikt ich nie będzie, i wszyscy będą mieli ich gdzieś. To musi być coś takiego. Jeżeli dajesz mu pisać coś, co jest w samym środku wydarzeń, to on kompletnie... Nie wiem, czy on po prostu tak bardzo słucha wydawnictwa i musi i robi wszystko, co tam, nie wiem, Didio mu powiedział, to tak, okej, okay, to dobrze, robimy.
Mówmy się jednak, piszesz takiego Batmana, to wydawnictwo ci ostro patrzy na ręce i jesteś, no wiesz, masz takie ograniczenia, to są serie flagowe, które się sprzedają najlepiej. Wiesz,
że Heroes in Crisis to był ten wielki event, który wszystko spinał, nie?
I wiesz, że to było zlecenie, wiesz, że zresztą King ma taki styl działania, nie? Że odbębnie im te Heroes in Crisis, będę ciągnął dalej tego Batmana przez lata, a na boku dadzą mi spokoju robić tego Mistrza Miracle, Omega Man, Visiona, nie? Że może sobie spokojnie przy tym dudłać. I kurczę, jeśli to działa cały czas i ja dostaję tego Mistrza Miracle przez tych zalewie, wiesz, numerów Batmana, których się momentami po prostu czytać nie da, no to też nie mam z tym za dużego problemu.
Natomiast zamknięte w małej ilości zeszytów to jest ich cała masa. A jak jeszcze mówisz, że nie muszą być superhero, no to...
Nie, to jest na inną dyskusję.
To może moglibyśmy 5 godzin gadać i gadać po kolei o seriach, ale najlepsze polecenie to będzie właśnie Mr. Miracle, bo będzie najbliżej domu, że tak powiem, z tego co przeszedłeś.
Tak, na świeżutko wyszło i według mnie jest nawet lepsze od Visiona.
Bo wątek, tam relacja Barda i...
Tak. Jest. I tam jest...
To jest najlepsza ich relacja napisana w komiksach, nie od lat, w ogóle.
A tak, to jest niesamowite, bo masz tą właśnie mocną, przyziemną relację, tak już naprawdę, nie? Że masz te sceny, gdzie on tam w szpitalu na przykład siedzi i wiesz, nic się nie dzieje na tych kadrach, po prostu wiesz, czeka, z żoną będzie lepiej, nie? To jest tak łapiące za serce.
Masz tego, jest
tak, ale przy tym masz ten cały wątek mocno narkotyczny, nie? Tego, co się dzieje na apokalipsie.
Kierbowski też odjazd
tak,
w stronę.
Tak. Wiadomo, że tam cały czas jest kosmos, nowi bogowie, jest Orion, który zostaje tym nowym szefem wszystkich nowych bogów. Tak. No jest skończony. Chujem. Masz, wiesz, nie wiesz, co się dzieje, co jest prawdą, co jest fikcją, nie? Te takie pomieszanie z poplątaniem, masz tą depresję samego Scotta Free. Kurczę, to jest na tylu płaszczyznach działający komiks i tak dostarczający, że jeśli ktoś go nie zna, niech bierze w ciemno, bo jeśli ktoś czytał Visiona, to była fajna wprawka, ale ja mówię, to dla mnie Mr. Miracle to jest ten komiks.
To są różne historie, ale każda ma swoją. Tak. Ja ich nie porównuję.
No ja porównuję. Ja mówię Mr. Miracle wyżej. No. Okay. Ale to jest dobry temat na jakąś dyskusję przyszło, nie? Żeby jakieś właśnie takie serie zamknięte, nasze ulubione. No, to zapisujemy w kajecie i jedziemy dalej.
Michał Gazda. I to jest pytanie z października. Siemka, jak zapatrujecie się na film o Morbiusie? To jest istotne, ponieważ to pytanie padło zanim pojawił się trailer. Mieliśmy live, gdzie omawialiśmy, jak się zapatrujemy na film o Morbiusie. Wydaje mi się, że tutaj jakby musielibyśmy się powtarzać, a tam chyba wyczerpaliśmy. Czy masz coś nowego? Bo wiem, że Łukasz troszeczkę ma nowe podejście do Morbiusa, bo on przeczytał sobie ten scenariusz, który tam gdzieś wyciekł. Czy jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, to nie wiemy. Ale ja nigdy nie czytam takich rzeczy, więc nie mam pojęcia.
Ja czytam zawsze, więc przeczytałem 5 minut po tym, jak mi Łukasz wysłał.
Natomiast no, z tego, co on powiedział, to on jest o tym podjarany, że to się zapowiada taki mocny B-akcyjniak. Ten scenariusz wskazuje taką, no, taką śmieciówę, ale taką śmieciówę do wszamania.
Nie, to będzie taki, po tym, co przeczytałem, to wygląda dokładnie jak taka rewitalizacja tych wczesnych filmów superhero z początku wieku, gdzie będzie takie właśnie pocieszne, dziwaczne,
nie ma
tam, tak, nie ma tam żadnych zaskoczeń, ale widać, że to jest takie srogie gówno, które będzie bawiło, a nie nudziło. No. Tak właśnie na poziomie Venoma. O, dokładnie Venom jest... widać, w którą stronę to uniwersum malutkie idzie, nie? No. I niech idzie, kurczę, bo tam widać, że jest dużo miejsca na przykład dla oddechu, dla no, Jared Leto, nie? Że to będzie no, jego
tak
rola.
Tak jak Vardy miał pełne pole do popisu w Venomie.
No i fajnie rola tego. Matta Smitha się zapowiada. Co jest zaskakujące, bo
po trailerach... Ja nie czytałem, ale stawiam na to, że będzie złym wampirem, ale nie czytałem.
No ja nic nie mówię, ale myślałem, że go będzie mniej, nie?
Roberto, jestem fanem Iron Mana 3 z powodu finału wykorzystującego potencjał strojów Iron Mana. Poleci jakieś komiksy eksplorujące pancerze. Czy no jest Armor Wars, ale ja nie jestem fanem Armor Wars.
Armor Wars to jest komiks o tym, że nagle Tony Stark postanawia zabrać wszystko, całą swoją technologię, bo ktoś mu tam wykradł. Ghost chyba. Tak. Albo Spymaster. No któryś z nich wykradł jego technologię i on postanowił pozbierać całą swoją technologię, która jest na świecie, której ktoś używa. I to nie tylko od złych, nie? Bo tam tego kontrolera i innych, ale też od dobrych gości, nie? Że tam Stingraya zaczął napieprzać te były te zbroje, jak one się nazywały, te mandroidów, nie? Których armia chyba używała. To on też poszedł, tak. On miał takiego dynksa elektronicznego, którym go każdemu przyczepiał gdzieś tam na plecy i nagle cała technologia siadała. I w którymś momencie tam Kapitan Ameryka, który wtedy był tylko kapitanem, bo on porzucił tarczę i ten. I
któryś
był miał czarny kostium i nową tarczę i poszedł wpieprzyć Tonemu, żeby zakończyć to. No bo to było głupie dosyć.
Natomiast tak konkretnie pancerze, no, według mnie, no były, co jakiś czas jest ten komiks, gdzie Tony gdzieś tam upgrade'uje swój pancerz i jest, ale to są zwykle te gorsze komiksy, to są zwykle te słabe historie. Jedyna historia, w której on zrobił coś ciekawego z pancerzem, to był ten Superior Iron Man, gdzie zrobił ten symbiontyczny pancerz, ale to znowu nie wynikało z tego, że to pancerz był ciekawy, tylko ta historia była ciekawa i co tam odpieprzał ten Tony. Ale ja generalnie nie jestem nigdy fanem takich historii, szczerze mówiąc. Za każdym razem, kiedy jest ta historia, o, Tony ma nowy pancerz, dobra, niech to się skończy, niech już powie, jakie tam wprowadził modyfikacje, jakie jest super, przejdźmy do mięska tej historii, bo reszta nie ma znaczenia, więc możesz coś polecić, bo ja szczerze mówiąc nie, ja nie, nie no, lubię tej
moją
historii.
Moją ulubioną taką pancerzocentryczną to będzie Extremis.
Extremis,
na którym się opiera Iron Man 3 zresztą, ale komiksowa wersja jest dużo lepsza, bo to pisze, no... największy z wyrol związany z tymi wszystkimi technotematami, czyli Warren Ellis, który no, ma to obcykane, wiesz, całkowicie. Zresztą tam mamy ten takie mocne przejście do tego cyberpunku, nie? Że to już nie jest tylko pancerz, który zakładasz, tylko on ma tam, wiesz, ten...
Pod skórą nosi to.
Nie, to było inaczej. To było tak, że on miał w kościach.
W kościach,
masz,
tak.
Nie, że masz te...
Najlepsze jest to, że potem stwierdzi, że to jest zbyt ekstrem i mu to wszystko usunęli i dziś to on znowu ma zewnętrzny kostium.
Ale ja to uwielbiałem, jak miał te pory skóry, mu się otwierały, wiesz, i ta zewnętrzna powłoka
ta
wlewała.
Żółta taka.
Tak, złoty ten pancerz. I na to dopiero przywoływał, wiesz, bo miał, on był wtedy technopatą też, tak. Miał całą technologię w głowie,
wszystko
nie, że to wszystko,
w głowie, że mógł hakować,
tak, wszystko działało, mógł zdalnie wszystkim sterować, on był tym takim, wiesz, jak Mozart zapieprzał tymi wszystkimi rzeczami, no i to było super, ale no, to by długo nie pociągnęło i Marvel to szybko pod dywan pozmiatał, bo to było, wiesz, to było też tak, że po Ellisie nikt inny nie umiał tego pociągnąć za bardzo. Byli jeszcze bracia Nauf, którzy pisali Iron Mana w czasie Civil War, gdzie on był szefem S.H.I.E.L.D. Oni jeszcze z tego korzystali, ale później już następni scenarzyści nie mieli pojęcia, jak to ogarnąć, więc zabrali mu to.
Zaorali to wirusem Skrulli i że o nie, teraz nawet Tony może dać się zhakować, to musi przestać, więc musi wrócić do podstawowej technologii i tak zostało.
Tak, wszystko zabrali i no.
Zawalita. Hej, poza całej ekipy. Może temat był poruszany i mnie umknął, bo tworzycie astronomiczną liczbę materiałów. Co sądzicie o innych fikcyjnych uniwersach, jak na przykład Warhammer 40 000? Limit znaków. W sensie, jeżeli... To jest oczywiście dalsze pytanie, ale o Warhammer 40 000, nawet wydaje mi się, że już po tym, kiedy to pytanie padło, zdążyliśmy pogadać, więc tak, pewnie ci umknęło. Natomiast nie do końca wiem, jak odpowiedzieć, co sądzimy o innych fikcyjnych uniwersach. No lubię. Nie wiem, jak inaczej odpowiedzieć. Okej, żeby nie uciekać kompletnie, powiedz jakieś fikcyjne uniwersum, które lubisz, które nie jest Marvelem, DC, Star Warsami, czymś takim, nie jest jakoś strasznie popularne. Może. A przynajmniej nie jest super popularne.
To ja lubię te łączone uniwersum Kurta Vonnegut'a, gdzie z jego książek postacie się przenikają. Ej, to jest jeden z najlepszych pisarzy w historii świata i najzabawniejszych i najmądrzejszych. Więc tak, ja teraz... Kilgore Stroud i reszta.
Ja już kiedyś o tym wspominałem, ale ja dalej jestem zafascynowany uniwersum, jeszcze mówię o książkach Joe Abercrombie, którego zresztą ostatnio Sapkowski cytował i polecał. I niedawno wyszła książka w Age of Madness, którą czytałem i uważam, że gość dalej nie stracił pióra. Więc...
No to z książkowych to, jest to z książkowych to Pratchett też. Bo on jest cholernie różnorodny, każdy znajdzie coś dla siebie. I najlepsza jest Strasz.
Był. Tak,
był. I czekam bardzo na ten serial od BBC ze Strażą, bo się zapowiada naprawdę fajnie. Jest kolczuga połączona z kamizelką. Super.
Tibia Rules. Tak się nazywa nasz użytkownik. Co myślicie o twórczości Christophera Nolana? Memento, Prestige czy Interstellar to genialne filmy. Za Incepcję powinien dostać statuetkę. Poza całej ekipy jesteście super, a najlepszy jest Oscar. Nie wymyśliłem tego, to jest w komentarzu.
No na pewno, coś, na pewno.
To tam jest.
Któryś raz już tak jest, że niby w komentarzu.
To jest w odpowiedzi. No ja parę razy wypowiadałem się, że bardzo lubię Nolana, aczkolwiek... jakby trochę hype na Nolana mi zaburza to, jak on bardzo jest stawiany na piedestale. Ja uważam, że to jest naprawdę dobry reżyser i wszystkie mi one filmy naprawdę lubię. Ja lubię Interstellar, bardzo lubię Incepcję, bardzo lubię Memento, bardzo lubię Prestige, ja te wszystkie filmy naprawdę lubię. Tylko problem jest taki, że ja nie uważam Nolana za takiego po prostu wirtuoza, geniusza, jak on jest przez niektórych fanów stawiany na piedestale. I za każdym, jak chcę pogadać o tym, że to jest dobry reżyser, to natychmiast jestem po prostu zadeptywany tym, co, dobry, to jest geniusz, najlepsze filmy, jakie kiedykolwiek istniały. A on ma jednak specyficzny styl i są rzeczy, których nie lubię u Nolana. Uważam, że on, jego postacie są, szczerze mówiąc, zwykle średnie dosyć.
Papierowe, zawsze. On jest za bardzo kliniczny. On nie potrafi w emocje. On jest genialny, jeśli chodzi o stronę techniczną. Ja zawsze będę mówił, że Nolan ma takie oko fantastyczne i tamta jego kliniczność pasuje, nie? Jak on ma właśnie takie, wiesz, przestrzenie wytłumione, to co w Incepcji było, wiesz, i on wtedy widzisz, jaką ma kontrolę nad całą scenografią, nie? Nad tym, co się dzieje właśnie w kamerze, tylko on często traci postaci.
To nie są ludzie.
Dlatego ja bym chciał, żeby on w końcu przestał pisać scenariusze, że wiesz, ze swoim tam bratem i właśnie takie kombinacje, tylko żeby wziął kogoś tekst, nie? I chciałbym go zobaczyć właśnie, jak konkretnie pracuje na kogoś tekstach przez jakiś czas, nie? Bo to było fajne, bo masz kupę takich reżyserów, nie? Którzy widać, że się męczyli ze swoimi rzeczami, a później musieli na kimś pracować, na kogoś tekście i wtedy widziałeś, jak musieli zaadaptować swój styl, nie? I nie przejmowali się tym, że jeszcze muszą powiedzieć coś o postaciach, nie? Które gdzieś im tam umykają, nie? I mi się wydaje, że to było idealne dla Nolana, bo ja nie jestem wielkim fanem filmów Nolana. Nie lubię Interstellar. Lubiłem Incepcję i do dzisiaj ją bardzo, no nie powiem, że bardzo, lubię ją po prostu. W kinie zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, jak zacząłem o niej myśleć, to...
No ja mam podobnie tak. Właśnie z jego filmami, ja je po prostu lubię.
Tak,
no,
ja mam tak na przykład, że ciężko mi wracać do tych filmów, jak próbuję
nie,
znowu
ja w ogóle
oglądać,
nie,
to już nie masz tego. On ma ten, wiesz, ten efekt wow zawsze przy pierwszym obejrzeniu, nie?
Żadnego filmu Nolana nie widziałem chyba dwa razy i może kiedyś Prestige, no. Ale to dlatego, że było...
Prestige
było
też mi nie wszedł. Jest w ogóle pierwszy film, na który naprawdę czekam, to jest ten Tenet, który teraz... A ja nie wiem czemu, tak mam. Nie wiem, czy mi się załączyło w końcu taki nolanizm, nie? Że chcę zobaczyć geniusza Nolana. Nie wiem, bo tutaj wiem, że jak rozmawialiśmy o tym razem, nie? To i Łukasz też narzekał na to, Marta na to narzekała. Ja mówię, nie no kurczę, wygląda to intrygująco. Ale czuję, że może mi wejść ten Nolan tak jak mi zawsze wchodzi ostatecznie, że no nie będzie tak dobry jak myślałem, że może być.
Ja nie mam takiego podejścia jak Łukasz, że ja lubię te filmy, tylko dla mnie on jest okej reżyserem, a nie geniuszem kamery. Po prostu.
Ja powiem tak, ja nie lubię jego filmów, uwielbiam go jako człowieka. Wywiady? Nie, naprawdę, lubię wywiady, kocham to, że on kocha MacGrubera, spoko. Nie, młody człowiek bardzo.
Okej, teraz dwa pytania od Oczagu. Witam serdecznie. Po pierwsze, chciałabym podziękować za to, co robicie. Po drugie, nadal nie mogę przestać się dziwić, jak można lubić kogoś tak bardzo, nawet go nie znając w prawdziwym życiu. To był pierwszy. No,
nie ma tam, że pozdrawiam.
Po trzecie, dziękuję, że towarzyszyliście mi w 17 godzinach podróży. Żyję... Co? Żyję dzięki wam. Okej, hashtag. No i po czwarte, mówiliście jakiś czas temu o Full Metal Alchemist. Co powiecie o obu seriach dostępnych na Netflixie? muszę kompletnie wyskoczyć z tego pytania, bo ja Full Metal Alchemist znam tylko i wyłącznie z tytułu.
Znaczy ja za dzieciaka byłem mega zachwycony tą pierwszą serią. I do dzisiaj mam po niej takie dobre wspomnienie. Nigdy nie wracałem, bo też chciałem. To jest jedna z takich rzeczy, które chciałem zatrzymać w tym. Wiesz, w tym idealnym momencie, kiedy to obejrzałem, nie? I wiem, jaki wpływ na mnie wywarło, bo to jest naprawdę fantastyczna historia. Później zacząłem mangę czytać, ale ta wersja Arakawy, w którymś momencie mnie tam po prostu... To jest tak jak z tymi rzeczami, które jak mówiliśmy wcześniej, nie? Jak z Adamsem, że zostawiłem i już nie wróciłem, ale anime na mnie zrobiło piorunujące wrażenie. Do dzisiaj uważam, że Roy Mustang to jest jedna z najcudowniejszych postaci fikcyjnych, jaka została wymyślona. To jest taki typ, który ma pirokinezę. Wiesz, no, kontroluje ogień, tylko nie może go sam wytwarzać. Tak jak Pyro w X-Menach, nie? I ma takie rękawiczki, które mają siarkę i wiesz, może iskry robić, nie? I najlepiej jest jak właśnie deszcz pada czy coś, to jest zupełnie bezużyteczny, nie? Bo nie ma żadnego źródła tego pstrykania. I to jest naprawdę cudowne anime, ale to jest takie, które do którego nie chcę wracać w stylu na przykład Tengen Toppa Gurren Lagann. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś Lagana. To jest najlepsze anime świata. To są, tam masz mechy, które są większe niż wszystkie wszechświaty wymyślone razem wzięte. One są takie wielkie, że tam w pewnym momencie się rzucali galaktykami. Wielkie roboty. Nie, naprawdę. Jeśli ktoś nie oglądał Gurren Lagana i nie widział Kaminy, to jest stracony. Musicie obejrzeć. I kurczę, do dzisiaj nie obejrzałem tej nowej wersji Brotherhood, bo Brotherhood to jest wznowienie, wiesz, nowa wersja anime, która jest zgodna z mangą, bo pierwsza wersja, ona się, wiesz, w którymś momencie dosyć szybko, wiesz, poszła w inną stronę, bo dogoniła mangę, nie? I wiesz, i twórcy musieli swoje rzeczy stworzyć, nie? To się często zdarza z tymi adaptacjami, a tutaj mamy właśnie adaptację wierną mangi. I podobno jest dużo lepsza. Kiedyś zacząłem oglądać, zostawiłem, chciałem sobie, wiesz, to ciągiem obejrzeć, no i tak do dzisiaj leży od 10 lat. I kurczę, nie wiem, czemu nie wróciłem, bo ja kocham pierwszą serię, ale właśnie mam tą blokadę, nie, że mam takie miłe wspomnienia z nią, z tymi postaciami, że nie wiem, czy chcę, tak, ale wiesz, nie wiem, czy chcę drugi raz zobaczyć, jak to zostało też odegrane, nie? Więc ja teraz widzów spytam, czy jednak zrobić to sobie i zobaczyć tą podobno lepszą wersję.
Okej, okay, kolejne pytanie. Cezak. Cześć. Wszyscy, bez wyjątków, jesteście super i wasz podcast naprawdę potrafi umilić dzień. Czy oglądaliście film The 739 z Davidem Morrisseyem? Co o nim sądzicie? Jeśli nie, to bardzo polecam. Oglądałeś może?
Nie.
Ja Davida Morrisseya znam tylko i wyłącznie z The Walking Dead. To jest moje jedyne zetknięcie z tym aktorem. On grał gubernatora tam, więc to jest jedyne moje podejście. Więc niestety... Jeżeli nikt z nas nie widział. Opis tego filmu brzmi: podczas podróży do pracy porannym pociągiem Karl poznaje młodą Sally. Od tego momentu mężczyzna jeździ codziennie o tej samej porze, by móc spotkać dziewczynę. Synopsis na Filmwebie tego filmu. Więc wszystko co mogę. I tu gra również Olivia Colman. Tak przy okazji, więc która może być...
Olivia Colman jest super, więc ja jestem zaciekawiony. Okej. Okay. Mogę to zobaczyć.
No dobra, to idziemy dalej. Czym Sim? Jak widzielibyście wersję ekranową Jakuba Wędrowicza? Serial, film, streaming, kino robiony przez polskie studio czy amerykańskie? Budżet duży i komercyjny, czy mały, ale niezależny? Ja najpierw odpowiem, że ja nigdy nie lubiłem Jakuba Wędrowicza. Jak byłem w liceum nawet i byłem zajarany fantastyką, to nawet wtedy miałem wrażenie, że to jest takie bo swojskie, bo bimber pędzi i fajne, bo bimber pędzi, wiecie, i pijo, polskie i śmieszne. Przepraszam tutaj, jeżeli są fani i którzy lubią, ale cała masa tej polskiej fantastyki, którą czytałem w liceum, a później głównie do pociągów, tak, czytałem też książki Jacka Piekary, wiele innych były po prostu, no, takie dżahaje. To są rzeczy, które, tak, pamiętam, że jak miałem 16 czy 15 lat, to spoko, ale dzisiaj niczego z tego bym nie dotknął. Więc, żeby odpowiedzieć na pytanie, streaming, budżet mały i niech będzie studio polskie, bo dużo piją.
No, ja się odbiłem swego czasu od Jakuba Wędrowicza dosyć mocno. Znaczy, wiem, że w pewnym wieku to naprawdę... może bawić, no bo to jest takie przaśne, swojskie, nie? I wiesz, tak, Mag Wimbrownik, nie? Spoko. Ale na przykład jakiś czas temu próbowałem, wiesz, podczytywać w księgarni tego Carpe Diem, tą jedną, chyba najnowszą część. I mówię, nie, to już, wiesz, poczułem takie naprawdę, że jestem już za stary na to.
To nie ten wiek już trochę, no.
No i ja zupełnie bym nie czekał na wersję jakąkolwiek.
Niestety też nie. G-Media, byliście kiedyś w Luwrze? Ile razy tam rzekaliście i dlaczego tylko tyle?
To czekajcie na drugie urodziny. To spróbuję się uzewnętrznić, tak jak wtedy w Luwrze.
Tak. No nie, prawie. Ja sam nigdy nie byłem w Luwrze, ale...
Nie, prawie.
Ale słyszałem legendy.
No, prawie umarłem wtedy, ale...
To Jezu, ta historia jeszcze
biedne sprzątaczki. Widziałem, jak one tam chodziły. Jezu, ale w ogóle, to już abstrahując od tego, co ja tam robiłem, Louvre ma najgorsze łazienki w historii, bo tam naprawdę jest taki przemiał ludzi, tam jest, wiesz, tam się nie da przejść. Jak idziesz do Mona Lizy, którą widzisz taką, wiesz, malutką gdzieś tam w tle i praktycznie nic nie zobaczysz, bo się nigdy nie dopchasz, nie? Bo jest zawał ludzi, na korytarzach musisz się przeciskać na maksa, żeby cokolwiek zobaczyć. I jak pójdziesz do łazienki, to wyobraź sobie, jak ten tłum ludzi się przewala przez te malutkie łazienki, bo w Luwrze są takie właśnie takie małe, kompaktowe i tam wszystko pływa, wszystko jest, wiesz, pełno błota, papier wszędzie rozwalony, oni tam tylko papier donoszą, bo tam, wiesz, coś ci spadnie, to jak w tą wodę, w te błocko, wszystko, no to już jest kaplica. I tam jest cały czas mokro w tych łazienkach, nie wiem, nawet jak byłem tam latem, było ciepło, i tak było mokro. I jedno z najbardziej przerażających rzeczy. Tak jakbyś był na planie Transpotting, wiesz, która scena, nie? Gdzie tam Ewan McGregor tonie w kiblu, to ja się tak czułem w łazience w Luwrze. No, ale kiedyś o Luwrze będzie miejsce na to.
Okej. Misza Maru. Uwielbiam słuchać, jak Radek komplementuje męską urodę. Jest to zarówno zabawne, jak i bardzo urocze. To po pierwsze. Po drugie, macie jakichś ulubionych aktorów głosowych? Jakie role uważacie za wybitne?
Głosowe? No to u mnie Mark Hamill cały czas. Ja kocham to, co on robi z głosem i to, jak jest wyrazisty i że go zawsze poznasz. Nawet jak zmieni głos, to wiesz, że to jest Mark Hamill, ale wiesz, że to jest postać zawsze. Jest zawsze.
Ja dawno mówię, że właśnie aktorzy głosowi są dużo lepsi w podkładaniu głosu w siłę rzeczy niż aktorzy jakby normalnie grający na planie, którzy są brani jako aktorzy głosowi i potrafią sobie z tym świetnie radzić. Ja bardzo... No, nie będę wymieniał Nolana Northa czy Troya Bakera, bo to jest już środek, wiadomo. Ale uważam, fantastyczny aktor głosowy, który zresztą, jeżeli znacie Critical Role, kiedyś oglądaliście, Liam O'Brien, który uważam jest fantastyczny. Jeżeli graliście, nie wiem, w jakieś gry Warcraft, jakiś Illidan na przykład, czy ktoś taki w Darksiders War, to jest ktoś, który podkładał w milionach gier po prostu głos. Ale robi kapitalną robotę i też zawsze usłyszę, że to on, choć jestem w stanie, choć na tyle dobry, że jest w stanie trochę ten swój głos zawsze pomodulować i zmienić, ale mógłbym dużo wymieniać aktorów głosowych. Ja ogólnie bardzo lubię, jest Christopher Sabat, który jest producentem Dragon Balla amerykańskiego i tam podkładał pod milion osób głos. Ja interesuję się w miarę, jak na osobę, która nie lubi dubbingu, interesuję się całkiem dubbingiem. Zresztą ciężko chodzi dubbingiem, no. Aktorzy głosowi to niekoniecznie jest dubbing, to samo tworzenie czasami niektórych produkcji growych czy innych. Także ja doceniam.
Ja w ogóle chciałem wspomnieć o Tarze Strong, która podkładała głos chyba w każdej możliwej rzeczy, jaką oglądałem animowanej albo w grach. To jest takie nazwisko, które pierwsze zacząłem rozpoznawać, wiesz, oprócz Hamila, nie? Że ona się przewija gdzieś tam w napisach. Nie wiem, najbardziej tak na szybko, co możecie kojarzyć, to na przykład ona była Harley Quinn w grach Arkham, nie? Gdzie była taka bardzo, bardzo rozpoznawalna. I ona jest tak fantastyczna, ona we wszystkich Titans, ona była Raven. Ona była w tych atomówkach, w rzeczach właśnie z Cartoon Network, nie? I o Jezu, ona jest tak cudowna i ona zawsze będzie.
No. Okej, kolejne pytanie od Aquaza. Czy Radek mógłby opowiedzieć o uzyskaniu patentów na silnik elektryczny, prądnicę prądu przemiennego, autotransformator, radio, elektrownię wodną, baterię słoneczną, transformator pisuli?
No, zdarzyło mi się czasami pisać rzeczy w opisach fanpage'ów i innych. I może powiedziałem kapkę za dużo, ale nikt mi nie udowodni, że to nie jest prawda. No, więc no jak patent zdobywasz? No, opisujesz, wiesz, rzecz, którą stworzyłeś, idziesz do urzędu patentowego, przedstawiasz, wiesz, musisz udowodnić, że to ty jesteś twórcą tej oto rzeczy, czy tej, tego oto czegoś, bo to nie musi być konkretna rzecz, nie? Możesz coś inne tam frykasy dostawać patenty, no i tyle. No i albo ci przyznają patent, albo nie. No tak to działało u mnie. Zostałem z formulatorem pisuli na przykład.
Okej, okay. Kolejna osoba, która próbuje tutaj bardzo interesująco zadać nam pytanie, ponieważ nick tej osoby to: czy oglądaliście Pszczółkę Maję, co niej uważacie? To jest nick. Natomiast sam treść pytania brzmi: gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym właśnie ta dzieje się. Tego trutnia, którego tu widzicie, zawiął Radek. On fruwa tu i tam. Wszyscy Radka znają i kochają. Radku, Radku, cóż zobaczymy dziś.
No to jest prawda z tym trutniem, no.
Więc nie mam pojęcia, jak się odnieść do tego pytania. Albo to w sumie nie jest pytanie. Znaczy, pytanie jest w tekście. W niku.
No ja oglądam Pszczółkę Maję i zawsze Gucio był moją ulubioną postacią. Gucio
był taki swojski. Taki swojski, no. Nie wychylał się za bardzo.
Ale to jest tak, że zawsze chciałeś być, wiesz, kimś, nie wiem, właśnie jakimś mądrym Filipem, albo tą Mają Zawadiacką, ale i tak uczyłeś jako Gucio, no.
Dokładnie, to właśnie często jest tak. Mówiliśmy, że przy Ricku i Mortim, że wszyscy mówią, że chcą być Rickiem, a tak naprawdę kończył jako...
No, ojciec.
Ojciec, no. Zawsze wiem, jak się nazywa, ale ojciec. No właśnie.
No. A ja lubię Pszczółkę Maję. Spoko anime. Jedno z lepszych.
Okej, okay, i... To będzie chyba ostatnie pytanie, raczej kilka pytań, bo zakładam, że to jest jeden tip. Randall Flagg. Czy znacie i może czytaliście książki z uniwersum dzikich kart, tworzone pod egidą George'a R.R. Martina? To jest pierwsze pytanie. Ja nie.
Ja często widziałem, coś nakartkowałem, ale nigdy mnie nie wciągnęło na tyle, żeby czytać.
Ostatnio mnie naszło trochę na czytanie fantastyki, jak mówię. Nadrobiłem tego Joe'a Abercrombiego i teraz powoli się przebijam przez Sandersona, bo milion ludzi mi to polecało, ale tak dopiero...
Przez którego?
Przez początek, Archiwum Światła...
A tego Rycerskiego. Nie myślałem, że idziesz z Mgły Zrodzonej i w te klimaty.
No, ja nigdy nie czytałem nic Sandersona, więc zaczynam dopiero, więc mówię, nie, jeszcze się nie wypowiem. I na razie mi starczy, także nie sięgam po nic innego. Ale jest ciąg dalszy. Jest to literacki mariaż Watchmen i klimatu X-Men First Class w sosie historii alternatywnej. Tak jest polecane te dzikie karty.
Kurczę, ja mam za dużą kupkę wstydu z science fiction i z fantasy, żeby się za coś nowego brać. Ja już nie chcę dokładać. Ja już mam tam tyle rzeczy.
Ja tak samo, no mówię, zabrałem się za to, dostałem o tą książkę od siostry na święta, stwierdziłem, że to już tyle polecano, ona mi też polecała, no dobra, to się za to zabiorę. Nie mam dużo czasu na czytanie, więc w tej chwili patrzę, tak zerkam na tą książkę i widzę, że tam może 5% jest przeczytane w tej chwili, a to jest taka gruba cegła, taka naprawdę gruba cegła i wiem, że są 4 tomy, więc to pół roku mi zejdzie na czytaniu tego spokojnie, także nie ma opcji, a mówię, ja jestem za pół roku, gdzieś koło września, października wychodzi kolejny tom właśnie do Joe'a Abercrombiego z First Law i pewnie to będę czytał, więc no, ja jestem obecnie, przebijam statycznego Polaka, bo czytam 2 książki rocznie mniej więcej, ale raczej na więcej nie mam czasu.
To ja też coś przy okazji szybko polecam trylogię arturiańską Bernarda Cornwella. Jedną z najlepszych rzeczy, taką pseudo-fantazy, bo to nie wiesz do końca, czy magia jest tam magią, ale to jest jednak dla mnie najlepsza reinterpretacja mitu arturiańskiego i tego, czym jest Artur, wiesz, w różnych etapach, na różnych etapach swojego życia, nie? Jest fantastyczne. Trylogia arturiańska, Bernard Cornwell, w ciemno. Cornwell, przepraszam.
No dobra, to na tym będziemy dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że podobało wam się nasze omówienie w bardzo okrojonym składzie, już przy kolejnym Q&A spróbujemy, żeby przynajmniej były 3 osoby, oczywiście optymalnie będziemy celować w 4, ale nigdy nie możemy tego obiecać. Także jeżeli chcecie zadawać pytania do Q&A, staramy się przez nie przebijać już coraz szybciej. Jeszcze mamy oczywiście cały zapas, tutaj mieszaliśmy sierpień, październik, parę razy zahaczyliśmy o grudzień, no po to, żeby odpowiadać na pytania, które we dwóch mogliśmy odpowiedzieć, a nie takie, do których fajnie byłoby, jakby było więcej osób. No ale jeszcze nam trochę do tego zostało, także możecie spokojnie wrzucać na tipy, na, macie napisy końcowe ukośnik hajs, tam macie wszystkie odniesienia oczywiście. Jeżeli macie pytania co do bieżących rzeczy albo kwestii, które omawiamy bezpośrednio w odcinkach newsowych, to oczywiście możecie korzystać również z tipów czy z superchatów i wtedy robimy z tego bonusy, a nie Q&A. W Q&A odpowiadamy na pytania zaległe i pytania, które się tak szybko nie dezaktualizują. Także dzięki, ze mną był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski. No i zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się.